specjalne potrzeby edukacyjne, pomoc psychologiczno-pedagogiczna, IPET, zindywidualizowana ścieżka kształcenia. Takich i wielu innych trudnych pojęć uczą się nauczyciele i rodzice niepełnosprawnych uczniów. Dobry wieczór, Alicja Piotruczuk. Dziś w programie Bez Barier przypomnimy, co kryje się za tymi pojęciami. Zapraszam. Każde dziecko z niepełnosprawnością ma prawo do nauki i to jest konstytucyjne prawo, a dalej przepisy ustawowe mówią, że ma prawo do nauki we wszystkich typach szkół zgodnie z indywidualnymi predyspozycjami, potrzebami rozwojowymi oraz edukacyjnymi oraz ma prawo do dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do swoich możliwości intelektualnych i psychofizycznych. Naszym gościem jest dziś starszy wizytator w Białostocku, Kuratorium Oświaty, pani Jolanta Broda. Dobry wieczór.
Dobry wieczór państwu.
Za nami pierwsze dni nowego roku szkolnego, a to znaczy za nami pierwsze radości i pierwsze szkolne problemy. Przypomnijmy dzisiaj, jak je rozwiązywać w przypadku niepełnosprawnych uczniów. A na początku wyjaśnijmy, czy uczeń niepełnosprawny to zawsze uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Uczeń niepełnosprawny to zawsze uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, bo one wynikają właśnie z niepełnosprawności, że ma inne, większe, różnorodne potrzeby edukacyjne. Natomiast nie każdy uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi to uczeń niepełnosprawny. Specjalne potrzeby edukacyjne rozumiemy bardzo szeroko, bo to są uczniowie z niepełnosprawnością, ale również uczniowie, którzy posiadają opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, jak również uczniowie zdrowi, bo na przykład szczególnie uzdolnieni, ukierunkowani w jakiejś tam dziedzinie. To są też specjalne potrzeby edukacyjne, ale specjalne potrzeby edukacyjne to w obecnej rzeczywistości również potrzeby uczniów polskich powracających z zagranicy, a także uczniów z zagranicy, którzy kształcą się u nas. To są też specjalne potrzeby edukacyjne, uczniowie, którzy mają właśnie specjalne potrzeby edukacyjne.
Żeby prawo edukacyjne traktowało ucznia jako ucznia niepełnosprawnego, musi on mieć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Co to jest to orzeczenie i gdzie się je zdobywa?
W sytuacji oświatowej to jest orzeczenie wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Każda szkoła jest przypisana do danej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Jeżeli to jeszcze jest dziecko, które nie chodzi do szkoły czy do przedszkola, to wtedy ze względu na miejsce zamieszkania ma poradnię. I właśnie orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego to jest orzeczenie wydane tylko i wyłącznie przez publiczne poradnie. Są jeszcze orzeczenia o niepełnosprawności, natomiast one nie są do spraw oświatowych. To są do innych celów wydawane. Natomiast nasze orzeczenie to jest orzeczenie publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, która określa rodzaj niepełnosprawności dziecka, bo w związku z tym są różne potrzeby edukacyjne, no i związane z tym jakieś dodatkowe zajęcia, wskazówki do pracy dla nauczycieli, jak również wskazówki, jaką pomoc psychologiczno-pedagogiczną dziecko powinno w szkole dostać.
Czyli podsumowując, to, że nasze dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności, ponieważ do 16 roku życia wydaje się tylko orzeczenia o niepełnosprawności i wydawane przez miejskie zespoły
do spraw orzekania,
to wcale nie jest to samo, co orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i to orzeczenie o niepełnosprawności nie wystarcza, aby dziecko otrzymało właśnie pomoc psychologiczno-pedagogiczną w placówce oświatowej, bo to już żłobek, przedszkole i szkoła, cały etap edukacji. Tak długo, jak ta pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest potrzebna. Na czym polega ta pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole?
Ja tutaj chciałam szczególnie zwrócić uwagę, że to, że dziecko posiada, uczeń posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i w związku z tym ma prawo na przykład do 2 godzin zajęć rewalidacyjnych, jeżeli jest to orzeczenie ze względu na niepełnosprawność, czyli ma prawo do 2 godzin zajęć rewalidacyjnych dodatkowo ze specjalistą z danej niepełnosprawności. niepełnosprawności, to nie oznacza, że to dziecko nie może otrzymać pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Czyli jakby jedno drugiego nie wyklucza. A pomoc psychologiczno-pedagogiczną powinna, pomocy psychologiczno-pedagogicznej szkoła powinna udzielić każdemu uczniowi, kto jej potrzebuje. Rozporządzenie o kształceniu uczniów niepełnosprawnych jest odrębnym rozporządzeniem od rozporządzenia w sprawie udzielania przez szkoły, przedszkola pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Tam są wymienione różne formy tej pomocy, od takiej bieżącej pracy na lekcjach każdego nauczyciela, wychowawcy, poprzez różne zajęcia dodatkowe, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, terapia pedagogiczna, praca z logopedą, pedagogiem, psychologiem i tak dalej, i tak dalej. Te formy są wymienione i każdy uczeń, tam jest cały katalog w tym rozporządzeniu uczniów, którym się powinno pomocy udzielać i jest wymieniony katalog z czyjej inicjatywy, czyli to jest również nie tylko z inicjatywy, że opinię dziecko posiada, ale z inicjatywy rodzica, ucznia pełnoletniego, z inicjatywy organizacji wspierających, wolontariuszy, kuratorów, jak również wychowawcy, nauczyciela, ktokolwiek zauważy, że dziecku potrzebna jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna, może zgłosić do szkoły i szkoła ma obowiązek tą pomoc w zależności od potrzeb zorganizować każdemu uczniowi, nie tylko te, co posiada jakikolwiek dokument z poradni psychologiczno-pedagogicznej, czy to publicznej, czy niepublicznej, opinia, czy orzeczenie, każdemu, który tego potrzebuje.
Niemniej bardzo polecamy, jeżeli dziecko jest niepełnosprawne, jednak wybrać się do publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej po orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, ponieważ w tym przypadku owa pomoc przybiera szczególną formę.
Tak, tutaj to wiąże się z tym, że raz poradnia wskaże szkole, jak powinna z tym dzieckiem pracować, czyli to jest już naprawdę bardzo ważna wskazówka dla nauczycieli, ale ponadto uczniowie, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, są uczniami, co do których należy zorganizować pracę w szkole, czyli od powołania zespołu nauczycieli i specjalistów, którzy pracują z danym dzieckiem, wybrania koordynatora tego zespołu i określone są zadania tego zespołu. Podstawowym, głównym zadaniem jest to zdiagnozowanie tych potrzeb i tutaj znów się kłania takie trudne nazewnictwo, wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania dziecka czy ucznia, podczas której ten zespół analizuje mocne strony dziecka, potrzeby dziecka i kierunki pracy, co temu dziecku jest potrzebne w danym momencie, na co szczególnie zwrócić uwagę i jak zaplanować pracę. I to planowanie pracy to jest kolejny dokument, to jest ten tak zwany IPED w skrócie, czyli indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. Rozporządzenie szczegółowo, bardzo szczegółowo określa, co taki indywidualny program powinien zawierać. Bardzo szczegółowe określenia są, co w nim się powinno znaleźć, jakie zapisy, plan pracy, jakie dodatkowe zajęcia dziecku są potrzebne. No i z tym się wiąże również potrzeba, też określona przepisami, ewaluowania tego, sprawdzania i wielospecjalistycznej oceny i indywidualnego programu i modyfikowania go w zależności od potrzeb.
I tutaj znowu przełóżmy to na praktyczny język, czyli przychodzi uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Przy tym tutaj nie ma to znaczenia, do jakiego rodzaju placówki.
Tak.
Uczeń trafia, czy jest to szkoła ogólnodostępna, czy jest to szkoła integracyjna, czy szkoła z oddziałami integracyjnymi, czy jest to szkoła specjalna, czy specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy. Jest orzeczenie i jest powołany dla konkretnego ucznia konkretny zespół. To są nauczyciele, specjaliści i koordynator tego zespołu. Dyrektor szkoły ma obowiązek. Nie jest określone dokładnie w jakiej formie.
Czy to zarządzeniem dyrektora, czy to jak nie ma określonego, natomiast ma obowiązek powołania i wybrania koordynatora.
I w oparciu o orzeczenie i wskazówki zawarte w tym orzeczeniu. Dlatego też apelujemy do wszystkich rodziców, którzy jeszcze nie odwiedzili albo widzą, że w orzeczeniu zabrakło jakichś wskazań. To jest bardzo ważne, aby orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zawierało wszystkie niezbędne elementy, na których później oprze się praca nauczycieli i specjalistów z dzieckiem.
Ja chciałam tutaj tylko dodać, że wskazówki zawarte w orzeczeniu jest to nie wszystko, bo to nie jest tak, że tylko realizujemy to, co jest zawarte w orzeczeniu, bo po to jest ta wielospecjalistyczna ocena poziomu, podczas której szkoła, nauczyciele, czyli ten zespół, o którym mówimy, może stwierdzić, że jeszcze coś dziecku jest potrzebne bardziej. Poradnie on jest tylko chwilę na badaniach i na obserwacji. Natomiast nauczyciele go widzą na co dzień i po analizie jego zachowań, jego postępów, jego potrzeb, możliwości można zdecydować, że coś jeszcze oprócz tych wskazówek jest potrzebne dziecku, na coś jeszcze trzeba zwrócić uwagę. Czyli ten indywidualny program zawiera właśnie to, co jest w orzeczeniu, plus ewentualnie to, co zespół stwierdzi, że dziecku jest potrzebne.
I tutaj bardzo ważne są uprawnienia rodziców, jeżeli chodzi o pracę zespołu i to, jak ten IPED, czyli indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, jest opracowywany.
Tak, i tutaj też ustawodawca, minister określił dokładnie, że we wszystkich tych spotkaniach, czy związanych z opracowaniem wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania, czy z opracowaniem indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego, ma prawo uczestniczyć rodzic, a żeby mógł spełnić to prawo, to szkoła ma obowiązek w formie praktykowanej w szkole powiadamiania rodziców, powiadomić o terminie, godzinie i o tym, że ma prawo uczestniczyć. To jest raz. Dwa, rodzic jest tam podczas tego zespołu też kompetentną osobą, a można powiedzieć, że czasami bardziej kompetentną, bo dziecko zna, więc też może dawać swoje wskazówki na temat funkcjonowania potrzeb dziecka, które zaobserwował. I kolejna sprawa, ustawodawca również mówi, że dokumenty wypracowane przez zespół, czyli ta wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania i indywidualny program, rodzic ma obowiązek dostać od szkoły. Nie na swoją prośbę, czy jeżeli chce, czy nie. Ma po prostu dostać. Mało tego, jeżeli on jest modyfikowany, to tą modyfikację też ma otrzymać. Czyli jest cały czas informowany na bieżąco i co się z jego dzieckiem dzieje, jakie są plany, co się z nim robi, jakie zajęcia dodatkowe uczeń ma i tak dalej.
I waluacja. Też trudne słowo, ale to jest po prostu ocena
tego, co dotychczas zrobiliśmy,
pracy,
co nam się udało.
Tak. Skuteczności zastosowanych metod i zastosowanych rozwiązań.
Form dodatkowych zajęć. Czyli ta ewaluacja też jest określona, że przynajmniej 2 razy w roku musi się odbyć. I ona jest po to, żeby zobaczyć, czy faktycznie to, co zaplanowaliśmy, działa. Może nie działa sposób, w jaki to robimy. Może nie działa metoda. Może nie działają te zajęcia i trzeba coś zmienić. I wtedy zmieniamy. A może się okazać, że coś, co zaplanowaliśmy na rok, okazało się, że no, efekty są takie, że już po pół roku dziecko osiągnęło i trzeba zaplanować kolejne kroki. Czyli ta ewaluacja jest bardzo, bardzo potrzebna i powinna być taka naprawdę rzetelna, żeby to, co robimy, to nie była sztuka dla sztuki, tylko żeby naprawdę przynosiło efekty i żeby to dziecko rozwijało swój potencjał na miarę swoich potrzeb, ale również i możliwości.
I tutaj 2 razy w roku jest obowiązek, ale rodzic ma prawo też prosić o to, aby w momencie, kiedy widzi taką potrzebę, aby jeszcze raz przejrzeć dokumenty, tę właśnie ocenę, czy zmodyfikować indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny.
Tak, bo zapis mówi, że co najmniej 2 razy w roku, czyli to nie jest tak, że tylko 2, ale jeżeli jest taka potrzeba, to oczywiście zespół powinien się spotkać kolejny raz i jeszcze raz przeanalizować.
Miejmy nadzieję, że nie zdarza się to, albo zdarza się bardzo rzadko, ale jeżeli szkoła nie wywiązuje się z tego obowiązku, to rodzic nie jest tutaj bezradny. Może,
osamotniony też nie jest, może prosić o pomoc.
Może i o taką pomoc należy zwrócić się do właściwego kuratorium oświaty albo do placówki kuratorium, tam gdzie
proponuję
bliżej.
Zawsze najpierw porozmawiać z dyrektorem, czy jest po prostu świadomy tego, że nie dzieje się tak, jak trzeba, bo nadzór nad tym wszystkim prowadzi dyrektor i on ma obowiązek ten nadzór prowadzić. Natomiast jeżeli to nie skutkuje, to oczywiście i tak się zdarza. Rodzice dzwonią, przychodzą, pytają, rozmawiają, radzą się, a jeżeli nie pomaga porada mimo wszystko, no to wtedy interweniuje wizytator w szkole i chodzi nam o to, żeby działo się tak, jak powinno.
Pani wizytator, czy to są częste przypadki? Dużo dostajecie. Ja rozumiem, że więcej jest konsultacji i zapytań, zwłaszcza na początku roku szkolnego, kiedy i szkoła ma problem, i rodzic jeszcze ma problem, i dziecko ma problem, i nauczyciel ma problem, bo to jest początek i trzeba to wszystko dopasować. Z czym zgłaszają się rodzice, a z czym zgłaszają się dyrektorzy?
Rodzice, najczęściej pytania są w momencie, kiedy dziecko po raz pierwszy dostanie orzeczenie i rodzic tak na dobrą sprawę nie do końca wie, co mu przysługuje w szkole, na co może
liczyć.
Nie do
końca rozumie te trudne
tak,
słowa.
Tak, nie rozumie słowa, ale nie rozumie, na co może liczyć, na jakie dodatkowe zajęcia, czy jakiegoś specjalistę, i to są najczęściej takie konsultacje. Zdarzają się też przypadki oczywiście niewywiązywania się, ale one są coraz rzadsze. Częste są przypadki telefonów i tak dalej, bo rodzice są bardziej świadomi i oczekują tego, co powinno ich dziecko dostać. Natomiast nauczyciele i dyrektorzy też dzwonią, nie tylko dyrektorzy, ale bardzo często dzwonią nauczyciele, którzy są bezpośrednio przy uczniu, bo też nie potrafią. No musimy przyznać, że ta wiedza na temat pracy z dzieckiem niepełnosprawnym w szkole ogólnodostępnej nie jest jeszcze taka, jakbyśmy chcieli, żeby była. Nauczyciele nie byli jednak przygotowywani na poprzednich studiach do tego, żeby pracować z dzieckiem niepełnosprawnym. Uczą się tego i chwała im za to, natomiast trudności, problemy mają. Duże problemy są z zatrudnieniem specjalistów, bo tak jak mówiłam, że dzieciom z niepełnosprawnością przysługują 2 godziny zajęć rewalidacyjnych lub jeżeli to jest szkoła specjalna, to tam jest ilość na oddział przydzielona i te zajęcia rewalidacyjne z danym dzieckiem w szkole, to są dodatkowe zajęcia, powinien prowadzić nauczyciel, który posiada kwalifikacje w zakresie niepełnosprawności dziecka. Czyli tutaj wchodzi i autyzm, i niepełnosprawność intelektualna, ale i słabe widzenie, i słabe słyszenie, i tu potrzebny i surdopedagog, i tyflopedagog, i tak dalej, i tak dalej.
W szkołach specjalnych zapewne problemów ze specjalistami nie ma, natomiast w szkołach integracyjnych, jeżeli jest to niezbyt często spotykana niepełnosprawność, albo w szkołach ogólnodostępnych, to
najbardziej i w małych miejscowościach też
problem. Czy tutaj dyrektorzy, rodzice, dzieci mogą liczyć na jakąś konkretną pomoc?
Na naszej stronie internetowej, kuratoryjnej jest miejsce na poszukiwanie, gdzie dyrektorzy zgłaszają. Wiem, że w tym roku, nie wiem jaki będzie nabór, ale nasza uczelnia postanowiła, Uniwersytet w Białymstoku postanowił otworzyć kierunki właśnie pedagogiki specjalnej, czyli to jest szansa przyszłościowa, można powiedzieć dopiero. Ale myślę, że trzeba poszukiwać tych specjalistów. W ostateczności, jeżeli już naprawdę nie ma, to jest taka możliwość wystąpienia do podlaskiego kuratora oświaty o zgodę na zatrudnienie osoby bez pełnych kwalifikacji po wyczerpaniu jakby środków poszukiwawczych, czyli jeżeli już nie mamy,
to
kurator...
Ale to jest półśrodek.
Tak, ale to jest półśrodek. No, coraz więcej jest dzieci z autyzmem, z zespołem Aspergera. Trochę nauczycieli już wyszkoliło się, ale nadal jest problem, bo w przypadku trafienia takiego dziecka do szkoły ogólnodostępnej, do klasy ogólnodostępnej. Szkoła ma obowiązek zatrudnienia albo pedagoga specjalnego, albo specjalisty typu pedagog, psycholog, logopeda.
Takie dzieci mają prawo do nauczyciela wspomagającego.
Tak, tak zwanego wspomagającego. I tutaj też właśnie coraz więcej tych dzieci jest w szkołach ogólnodostępnych i dyrektorzy poszukują.
A dobry specjalista jest...
Na wagę złota.
Na wagę złota. Kolejne dosyć trudne pojęcia, czyli zindywidualizowana ścieżka kształcenia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, zajęcia indywidualne w szkole i nauczanie indywidualne, i to są trzy różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, które się ciągle jeszcze bardzo mylą.
Tak, zacznijmy może od zindywidualizowanej ścieżki kształcenia, to ona od ubiegłego roku funkcjonuje.
Nowe rozwiązanie.
Nowe rozwiązanie i to rozwiązanie, które pozwala na zorganizowanie części zajęć lekcyjnych z danym uczniem niepełnosprawnym, czyli nie dotyczy to uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, na terenie szkoły, czyli taki uczeń część z klasą zajęć ma, a część może mieć indywidualnie z nauczycielem na terenie szkoły. Do tego potrzebna jest opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie zorganizowania zindywidualizowanej ścieżki kształcenia. Ona jest zarówno w szkole, jak i w grupie tak zwanej zerówce w przedszkolu też możliwa. I takie rozwiązania już coraz częściej w szkołach są. Natomiast to nauczanie indywidualne na terenie szkoły
Mówimy o zajęciach indywidualnych.
Właśnie chciałam powiedzieć, że to nie jest nauczanie indywidualne. To jest coś takiego jak zindywidualizowana ścieżka kształcenia, tylko znów dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. I tutaj nie ma potrzeby opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. O tym może zdecydować właśnie ten zespół, o którym mówiliśmy, i zapisać w indywidualnym programie o tym, że jest taka potrzeba, żeby uczeń część zajęć realizował z klasą, a część indywidualnie na terenie szkoły. Jeżeli jest więcej takich uczniów, to te indywidualne można tworzyć grupki do 5 osób.
I Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomniało, że tutaj nie trzeba żadnych dodatkowych
dokumentów, opinii, żadnych nic.
Te zajęcia indywidualne w szkole, jeżeli jest taka potrzeba, to po prostu uczniom
można zorganizować
uczniom.
I nie ma potrzeby zapisu w orzeczeniu takiego. Nie ma też potrzeby, żeby taki zapis był w orzeczeniu. Może być sugestia, ale równie dobrze może być decyzja zespołu.
I nauczanie indywidualne w domu.
Tylko dla uczniów.
Popularne.
Kiedyś bardzo popularne. Na dzień dzisiejszy wróciliśmy do zrealizowania definicji, która zawsze była, że to jest dla uczniów, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły. I takie nauczanie indywidualne odbywa się tylko i wyłącznie w miejscu zamieszkania dziecka, czyli albo dom rodzinny, albo dom dziecka, w zależności od tego, gdzie jego jest miejsce zamieszkania.
A wszystko po to, aby dzieci, jeżeli tylko stan zdrowia im na to pozwala, chodziły do szkoły, spotykały się z rówieśnikami, bo naszym ideałem, do którego dążymy, jest edukacja włączająca, w którym każdy człowiek ma swoje miejsce i ma prawo w pełni wykorzystać wszystkie swoje możliwości.
Tak, i uczyć się ze swoimi rówieśnikami i z nimi chodzić do szkoły.
Dziękuję pięknie wszystkim, oczywiście i nauczycielom, i uczniom, i rodzicom. Życzymy udanego roku szkolnego, pracownikom kuratorium. Również ja dziękuję za rozmowę. Naszym gościem była dziś starszy wizytator w białostockim kuratorium oświaty pani Jolanta Broda. Ja dziękuję za uwagę i do usłyszenia za tydzień, a już za chwilę na naszej antenie programy dla mniejszości narodowych.